Pastorze, mam w ręku nową książkę autorstwa pastora Psychologia, okiem teologia, synteza psychologii i teologii w kontekście współczesnych wyzwań. Bardzo cieszę się, że taka pozycja powstała, ale chciałam zapytać tak prywatnie, czy pastor nie narzekał na brak aktywności, stwierdził, że napisze książkę? Aha. Jak to było?
No właśnie, pomimo tej aktywności postanowiłem, żeby coś z tego, jakąś powiedzmy esencję wydusić, która może później być rozcieńczona przez potrzebę poznania przez innych ludzi, poszerzyć ich horyzonty, a z drugiej strony no, jest to jakieś doświadczenie, wiedza, którą zdobyłem poprzez edukację, poprzez pracę, kontakty z ludźmi, to właśnie chciałem się podzielić tym, dlatego że uważam, że jest to pewna nowość, jeśli chodzi o połączenie światów wiary i wiedzy, i nauki. Kościół różnie podchodzi do tego i często trudno jest, pewien spór taki powstaje między rozumem a sercem.
To jest takie powiedzenie, tak, że gdzie kończy się rozum, tam zaczyna się wiara i to myślenie też pokutuje.
Tak, tak, tylko że właśnie pytanie, żebyśmy, kiedy kończymy, powiedzmy, ten rozum i kiedy nie pozwalamy dalej używać rozumu i dwa, czy wiara w ogóle wyklucza kwestię użycia rozumu i ja jakby przez te zagadnienia, które tu poruszam, właśnie pokazuję, że nie, że naukowe badania, obserwacje i pewne nawet definicje pewnych zachowań i charakterystyka wcale nie odbiega dalece od tego, co mówi nam Biblia, która jest źródłem naszej wiary.
W przedmowie książki pastor Andrzej Seweryn mówi, że psychologia i teologia często są traktowane jako ogień i woda, ale właściwie jak można połączyć? Psychologia raczej kojarzona właśnie z takim podejściem, że człowiek jest w centrum, ważne jest to, jak ty się czujesz, ważna jest twoja perspektywa, no teologia, jednak Bóg jest w centrum. Jak to połączyć?
No tak, gdy założenie postawimy takie, że psychologia z gruntu jest ateistyczna i oddala się od Boga, zresztą sama psychologia siebie definiuje w ten sposób, stąd to nie jest trudno wtedy zobaczyć, że jakiś antagonizm jest. No ja sobie pozwoliłem na to, bo będąc teologiem zacząłem studiować psychologię i już wtedy zacząłem patrzeć przez pryzmat wiedzy biblijnej, doświadczenia duchowego na to, o czym mówi psychologia. Generalnie zauważyłem, że może być wiele spornych rzeczy, głównie jeśli chodzi o sposoby rozwiązań i wychodzenia naprzeciw pewnym wyzwaniom człowieka, jego problemów. Tutaj te rozwiązania mogą być sprzeczne z Biblią, natomiast obserwacje bardzo są po prostu oczywiste. Koń jaki jest, każdy widzi. Zatem czy to wierzący będzie, czy niewierzący, to obserwacja będzie taka sama. Wnioski z tego wynikające, co do czego służy, tu już jest różnica, ale to my mamy wolność. My nie jesteśmy skazani na to, że jeśli psychologia odkrywa coś, z czym się zgadzamy, to już musimy całkowicie się pochylić w tym kierunku i przyjąć wszystko, co mówi. Nie. Możemy wybiórczo spojrzeć na to. I dobrze zdać sobie szansę poznać, co mówi psychologia, co mówi humanizm odnośnie bytu ludzkiego, jego problemów, a co mówi Biblia.
Chciałam też zapytać pastora tak z praktyki, jako terapeuta, jako psycholog, co pastor robi właśnie w momencie, kiedy przychodzi ktoś do gabinetu i on chce się skupić na rozwiązaniu swojego problemu, na rozwiązaniu swoich uczuć, jest generalnie skupiony na sobie i jak wtedy pastor konkretnie postępuje z takim przypadkiem?
No, kiedy jestem psychologiem w gabinecie, postępuję jak psycholog. Pozwalam sobie na kwestię duchowego ujęcia tych rzeczy tylko wtedy, kiedy dany klient czy pacjent wprowadza mnie w ten obszar. I kiedy ukazuje, że ten obszar wiary, duchowości jest dla niego ważny, wtedy ja pytam, na ile ważny i co to znaczy. I on definiuje mi pewne rzeczy i wtedy możemy porozmawiać o pewnych zagadnieniach, gdzie ja się dzielę swoją wiedzą na temat tej duchowości, teologii, wyjaśniamy pewne rzeczy i bardzo często bywa tak, że wcale duchowość, jeśli ktoś twierdzi, że jest wierzący, to wcale nie znaczy, że on wszystko dobrze rozumie. My mamy błędne przekonania jako wierzący ludzie, wynikające z braku wiedzy biblijnej, a my twierdzimy, że jesteśmy wierzący biblijnie. Często mylimy pewne pojęcia i dlatego trzeba dystansu pewnego i dać szansę, żeby człowiek mógł się, że tak powiem, wyrazić w pełni. Ale oczywiście jako zawodowiec, kiedy już zawodowo pracuję, ja przede wszystkim idę po linii psychologicznej, ale wybieram takie kwestie, które są zgodne z moim, że tak powiem, światopoglądem i moralnością, że wszystkim tym, co nie będzie szkodzić mojemu pacjentowi czy powiedzmy klientowi i staram się, żeby nie kolidowały te pewne rzeczy. Natomiast przede wszystkim daję poczucie wolności i poczucie akceptacji, bo prawda jest taka, że każdy z nas ma prawo się mylić i ja nie dyskutuję, nawet jeśli jego przekonania są błędne, niezgodne ze mną, ja nie poprawiam jego przekonań. Ja staram się zrozumieć dany moment, dany stan jego samopoczucia, z czego to wynika. Dopiero potem, kiedy stworzy się relacja terapeutyczna i jego zaufanie, jego otwartość na zrozumienie pewnych perspektyw nowych, wtedy możemy mówić o różnych rzeczach. To jest pewien proces. Tego się nie robi w jednej rozmowie.
To też jest takie jednak unikatowe podejście trochę w przestrzeni pracy psychologicznej w Polsce. Kiedy ja studiowałam psychologię na świeckiej uczelni, no to mieliśmy, że tak powiem, to wtłaczanie, że ty jako psycholog nie możesz nic powiedzieć ze swojego światopoglądu, możesz być tylko jakby odzwierciedleniem właśnie tych poglądów klienta. No mi jako chrześcijańca to się wtedy trochę kłóciło. Nie potrafiłam właśnie siebie wyobrazić jako ten psycholog, który nie będzie mógł nic powiedzieć ze swojego światopoglądu. I pytanie, jak pastor sobie z tym radzi?
No to po pierwsze, może różniła się sposoby edukacyjne naszych szkół, bo w mojej szkole nie, no, podkreślano, że psycholog powinien być człowiekiem o szerokich horyzontach, powinien posiadać wielką orientację co do pewnych treści, myśli, powiedzmy filozofii ludzkiego bytu i tak dalej. I oczywiście, że nie powinien prezentować z marszu jakichś swoich porad, ani ocen, powiedzmy tego, jak postępuje dany człowiek i co myśli, ale powinien być otwarty na to, czego chce się dowiedzieć i co chce zrozumieć klient. Tak jak powiedziałem, ja również nie robię tego, ja nie ewangelizuję pacjentów, że przychodzi z marszu, ja jestem też duchownym, to ja panu powiem, jaka jest prawda. Nie, ja staram się go zrozumieć, kiedy on mnie wprowadza, kiedy on stawia pytania, bądź też wyjaśnia pewne rzeczy, bądź mnie prowokuje do pytania klaryfikującego, że widzę, że on coś opowiada o jakichś kwestiach duchowych, miesza pewne rzeczy, no to ja w drodze klaryfikacji, która mnie obowiązuje w trakcie, no zadaję mu pytania, czy ja dobrze rozumiem, o co mu konkretnie chodzi. I bardzo często wchodzimy w ten świat wartości duchowych, tym bardziej, że duchowe wartości to są wartości intelektualne, to są wartości naszej duszy, to są nasze uczucia i myśli. Nie ma czegoś takiego, że są tylko świeckie i tylko religijne. To są narzędzia, którymi poznajemy świeckość, jak i religijność. I tam nie możemy dopuszczać do tego, że tylko świeckie się liczą. Nie, to też jest nieuczciwe, żeby odrzucać religijne wartości duchowe, bo teraz mamy taki pogląd, bo ta szkoła terapeutyczna się kieruje takimi rzeczami. Osobiście to niedobrze, bo tak jakbyśmy...
Nie powinno być takich tematów tabu.
Oczywiście, że tak. Powinno być przede wszystkim stworzenie poczucia bezpieczeństwa, dlatego żeby człowiek mógł wyrazić swoje poglądy. Bezpieczeństwa takiego, że on ma prawo się mylić i nie znać nawet do końca, nie mieć racji.
Wracając jeszcze do książki, dla kogo przede wszystkim jest ta książka? Czy jest to książka naukowa? Jak ją można zaklasyfikować?
Może naukowa mocno nie jest, chociaż niektórzy mówili, że są tam pewne sformułowania takie. Cóż, komu proponowałbym? Zarówno wierzącym ludziom, a szczególnie pod tym kątem, że jeśli mają taki dystans do wiedzy, do nauki, a szczególnie do psychologii, psychiatrii, leczenia psychiatrycznego, to bym zachęcał, żeby mogli się zapoznać z tym. Jak i też dla nawet niewierzących. Tak jak zresztą tam pisałem, że jeśli ktoś da sobie szansę, żeby poznać poglądy teologiczne, czy duchowość swojego nawet klienta czy pacjenta, to nie stanowi o tym, że ten psycholog, psychiatra ma się stać człowiekiem religijnym, ale to tylko poszerzy jego horyzont wiedzy o społeczeństwie, o ludziach, bo religijność jest bardzo istotnym elementem bytu ludzkiego, ta świadomość teologiczna i ona jest rozmaita, ona jest kulturowo uwarunkowana, ale to jest sfera właśnie duchowości. Nie każda duchowość jest religijna w kontekście religii, wiary w Boga, ale i wartości ateistyczne też są duchowe.
Ateiści też w coś wierzą.
To jest też ich duchowość, to są ich uczucia, to są ich myśli, to są wartości, którym się kierują i one kształtują ich wewnętrzną postawę. Uczą ich postrzeganie rzeczywistości, stawiania czoła rozmaitym rzeczom. Zatem to wszystko jest sfera duchowości, to należy uszanować, a zadanie, uważam, przede wszystkim psychologa, diagnosty, klinicysty jest próba zrozumienia danego człowieka, z czego wynikają jego różne zachowania i światopoglądy, bo to też nam pokazuje, że ludzie są po prostu chorzy niekiedy i choroba zniekształca ich sposób myślenia, ich duchowość bardzo często też jest zniekształcona poprzez chorobę i teraz to nie dyskwalifikuje ich jako ludzi wierzących, powiedzmy, i nie dyskwalifikuje ich jako w ogóle ludzi w społeczeństwie, to raczej w nas prowokuje do tego, byśmy okazali wrażliwość i chcieli mu pomóc przejść przez ten trudny moment różnymi sposobami dostępnymi, tak żeby to było skuteczne. I również w tym w uszanowaniu cudzej duchowości i religijności.
W książce są poruszane ważne takie tematy, jak samobójstwa, aborcja, też to taki relatywizm, problem relatywizmu, ale też jest rozdział o zazdrości i tam przeczytałam właśnie w książce, że często powodem zazdrości jest brak samoakceptacji. Czy mógłby pastor to rozwinąć?
Tak, celowo umieściłem też to zagadnienie, bo ono ma duże znaczenie.
Ono dotyka każdego, tak?
To jest że tak powiem, obecne, dlatego że każdy człowiek to ma. Poziom tej zazdrości właśnie wynika, jest powiedzmy proporcjonalny do samooceny. Jeśli ja nie mam dobrej, zrównoważonej samooceny, mam mnóstwo kompleksów, może jestem osobą skrzywdzoną, wzgardzoną, bądź też upokorzoną, to może mnie prowokować do tego, że ja nie czuję się sam ze sobą najlepiej. Mam pewne ideały, których boję się eksponować, ale bardzo często te ideały mogę odczytywać i zauważyć w zachowaniu innych ludzi. I to bardzo często bywa, że jeśli jestem na tyle dojrzały, to umiem pogratulować komuś i powiedzieć, wiesz co, zazdroszczę ci, że jesteś tak odważny, bo ja bym życzył sobie. Czasami są tacy ludzie. Ale bywa, że ludzie nie powiedzą tego, że zazdroszczą, tylko raczej wchodzą w krytykę, w nastawienie złe, że wycofują się z kontaktu z tymi ludźmi. Dlaczego? Dlatego, że zobaczyli coś, co jest dla nich może nieosiągalne i nie chcą pogłębiać tej swojej poczucia jakiejś krzywdy i tak dalej. To też jest w tej sferze i ta zazdrość później rodzi w nas, no odwołałem się do biblijnego, powiedzmy, jakiegoś obrazu Kaina i Abla. Tam Kain zabija Abla. No, ale patrząc na kazanie Pana Jezusa na górze, on mówi, że jeśli gniewasz się, źle mówisz o swoim bliźnim, to już dopuściłeś się zabójstwa. Czyli biorąc to pod uwagę, to my jako zazdrośni ludzie, eksponując naszą zazdrość, no postępujemy jak Kain. Niejednokrotnie zabijamy słowem, krytyką, zachowaniem, wzrokiem, bierną agresywnością, powiedzmy, także...
To w takim razie, bo też żyjemy w takim pokoleniu bardzo praktycznym i być może młodzi ludzie właśnie będą tak patrzeć na Biblię, że ona ma im pomóc w rozwiązaniu ich konkretnych problemów. W takim razie, jaki jest ten biblijny lek na zazdrość?
No przede wszystkim odkrycie swojej wartości w oczach Stwórcy. Powiedzmy, może niekoniecznie rodzice, może nie potrafili wzbudować we mnie poczucia właściwej wartości, to jeśli zbliżę się poprzez poznawanie Pisma Świętego i zrozumiem, kim jest Bóg, ja osobiście mogę odkryć swoją wartość, że przed Bogiem jestem wyjątkowy i wartościowy. I że błędy nie są moją katastrofą, błędy są wyzwaniem do tego, żebym się mógł udoskonalić, nie? I mogę się doskonalić w oparciu o najlepsze wzorce, choćby wzorce postawy Jezusa Chrystusa i innych ludzi naśladujących go, innych ludzi nawet w społeczeństwie, godnych zaufania, szacunku, których mamy w koło. I zatem ja mogę podnosić swoją wartość, próbując dokonać pewnych zmian, korekty tego, co uważam, że jest słabe. A niekiedy warto w konfrontacji z drugim człowiekiem się dowiedzieć, co tak naprawdę jest słabe. Bo niekiedy my wstydzimy się pewnych rzeczy, podczas gdy one są może naszą zaletą. Nie. Pytanie, skąd ja o tym wiem, że coś jest słabe? No bo może tak się zakodowałem, że odbieram, że powiedzmy w taki czy inny sposób, jeśli się zachowuję czy odczuwam, to jest to słabe, że ktoś może się wzrusza, ktoś może nie lubi kłócić się z ludźmi, może ktoś postrzega, że to jest jego słabość. Momentami może i tak, ale bardzo często raczej to oznacza może mądrość i roztropność, że ktoś nie jest rzutki w tym, żeby zaraz się kłócić, robić różne rzeczy i wcale nie musi oznaczać, że jestem człowiekiem bojaźliwym, a może jestem roztropny. A skąd ja o tym będę wiedział? Trzeba się skonfrontować. I cel też jest taki, żeby zachęcić ludzi do sięgnięcia do Biblii głębiej. Że nie tylko liturgicznie i dogmatycznie. Że po prostu my to już wiemy, mój Kościół tak naucza. To Kościół naucza. Daj sobie szansę poczytać Biblię i na nowo ją usłyszeć, nie? Bo to, co Kościół nauczał, to jest historyczne treści, które powtarzamy od wieków. Ale mamy coś więcej niż tylko historię. Mamy tu i teraz. I współczesne wyzwania, z którymi się mierzymy. I okazuje się, że mit o tym, że chrześcijanie otoczeni mocą Ducha Świętego i opieką, bo takie przeinterpretowanie z pewnych wersetów, nie będą chorować psychicznie, bo Duch Święty będzie ich trzymał.
Jeśli masz depresję, to znaczy, że nie jesteś chrześcijaninem.
Tak. Pytanie, a skąd się to wzięło? Który z wersetów biblijnych nam gwarantuje taką kwestię? Pytanie, czy to nie jest mit, a mit jednak nie jest prawdą. A jeśli pchamy człowieka w nieprawdę, to co zrobić, kiedy ten gorliwie wierzący jednak musi się zmierzyć z akceptacją, że on jest chory i powinien się leczyć? Czy on już jest wykluczony z nieba, czy on jest niewierzący? To są bardzo błędne założenia i dlatego też jest ta książka jakby w tym celu idzie, żeby nie bać się tego, by poznać szerzej. Jeśli stoimy jako wierzący ludzie na fundamencie Biblii, nie powinniśmy się bać niczego, co cokolwiek człowiek wymyśli i tworzy. Powinniśmy z radością i z odwagą to konfrontować, żeby utwierdzić się w swoim świadomości, a może poszerzyć horyzont myślenia. Ja mam i korzystam z takich możliwości, że dyskutuję z ateistami, z antropologiem, dyskutuję. Trudno nazwać to dyskusją, bo ja nie przekonuję. Ja za wszelką cenę nie dążę do tego, że ja muszę udowodnić swoją rację. Ja raczej słucham. Ja staram się zrozumieć, co mówi i dlaczego to mówi. A tym samym daję szansę ukazania, dlaczego ja w ten sposób podchodzę do sprawy. Dlaczego ja cytuję ciągle Biblię i dlaczego Biblia jest dla mnie pewnym autorytetem, który porządkuje myślenie. Przedstawiam też tę Biblię w taki sposób, że to nie jest jakaś religijna księga, archaiczna, powiedzmy z dziwnymi brzmieniami, ale to jest bardzo mądra, współczesna, bardzo aktualna treść, która odpowiada na potrzeby współczesnego człowieka. I no, dlatego taki cel
Myślę,
był.
Myślę, że to jest też ogromna wartość tej książki, że zachęca do czytania Biblii. To nie są jakieś cytowane całe rozdziały, to są raczej fragmenty i komentarze pastora do tego. Także ja też gorąco polecam, zachęcam do lektury i być może to też będzie jeden z takich powodów, który zachęci ludzi, żeby wziąć do ręki Biblię i samemu czytać, żeby nie zostawiać tego duchownym, tylko samemu się przekonać, co Bóg do nas powiedział. Także jeszcze raz gratuluję książki.
Dziękuję bardzo.
Zachęcam Was do zamawiania. Można ją zamówić na Amazonie.
Amazonie, tak, tak.
Także link też gdzieś znajdziecie w opisie tego programu. No i życzymy dalej powodzenia.
Dziękuję bardzo.
Pracy w walce ze stereotypami, zarówno wśród psychologów, jak i teologów.
Tak, tak, oczywiście.
Jest trochę tych stereotypów.
Tak, jest.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo.